Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Dzisiejszy odcinek nawiązywać będzie do tego okresu pomiędzy październikiem a listopadem, kiedy wiele kultur świętuje swoiste zatarcie się granicy pomiędzy światem żywych a umarłych. I czy to jest w postaci Halloween, czy to jest w postaci naszych tutaj bardziej polskich tradycji, czyli tych starszych dziadów, czy raczej takich dni zadusznych, no to już kwestia jest bardziej kulturalna, religijna. Natomiast faktycznie jest coś w tym okresie, że czujemy, że ta granica pomiędzy życiem a śmiercią jest troszeczkę cieńsza i możemy porozumieć się z naszymi bliskimi i nie tylko, którzy już odeszli. I tu troszeczkę dzisiejszy temat będzie do tego nawiązywał. Przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Dokładnie do roku 1917, kiedy zaczyna się nasza opowieść. Wtedy to młody żołnierz służący w marynarce wojennej, w artylerii, Ernest Turley, zobaczył w gazecie miłość swojego życia. Widział ją po raz pierwszy i nie znał jej, ale zdecydowanie poznać chciał.
To mi trochę przypomina sprawę Berta.
Nie, Ernest jest zdecydowanie innym mężczyzną niż Bert.
To całe szczęście.
Niemniej też faktycznie zakochał się i wiedział, że to jest ta jedyna już od pierwszego wejrzenia, nawet nie osobiście, tylko właśnie w gazecie. Napisał ten list do tej kobiety jego marzeń, która pojawiła się w tej gazecie, a nie pojawiła się z byle powodu. Dorothea Irene Kelinak nie była bowiem byle jaką dziewczyną, ale zwyciężczynią konkursu na współczesne ucieleśnienie Wenus z Milo.
No to myślę, że on mógł być nie jedyną osobą, która zakochała się w Dorotei.
Oczywiście. Biorąc pod uwagę, że były to czasy dość trudne, zdecydowano, że taki konkurs troszeczkę ludzi oderwie od tych złych myśli, od takiego szarego życia. No i urządzono właśnie taki ogólnostanowy, czyli uczestniczki z całych Stanów Zjednoczonych mogły zgłaszać swoją kandydaturę na właśnie taką amerykańską Wenus. Warunek był taki, że ta dziewczyna musiała jak najdokładniej pasować wymiarami do właśnie Wenus z Milo. Dorothea pasowała prawie co do centymetra we wszystkich najważniejszych wymiarach, czyli wzrost. Tu troszeczkę się różnił. Waga. Nie mam zielonego pojęcia, jak ocenili wagę Wenus z Milo, natomiast tu troszeczkę też się różniło. Ale już takie obwody, że tak powiem, jak klatka piersiowa, pas, biodra, to już praktycznie co do milimetra, więc tutaj Dorothea była zdecydowanie faworytką. Nikt jako tako się nie sprzeciwiał, bo miała klasyczną urodę, jak już ustaliśmy, piękną figurę. Do tego wszystkiego była to dziewczyna na poziomie, w cudzysłowie, ponieważ uczyła się w zagranicznych szkołach śpiewu, muzyki, miała takie zacięcie artystyczne. Dlatego kiedy prezentowała się na scenie, wszyscy byli nią po prostu oczarowani, że to nie tylko ładna buzia, ale również bardzo intrygująca młoda kobieta. Więc tak jak powiedziałaś, codziennie przychodziły listy od nowych adoratorów, ale ten Ernest czymś ją tam zainteresował. Zaczęli wymieniać się tymi listami i po prostu najzwyczajniej w świecie przez to, że był taki dowcipny, inteligentny, no to ją uwiódł. No i w taki oto sposób ta 22-letnia dziewczyna postanowiła się z Ernestem związać. Na początku 1918 roku Dorothea i Ernest wzięli ślub. Dostała bardzo dużo listów z gratulacjami, z życzeniami szczęścia, więc miała poczucie, że nadal jest jednak sławna, lubiana, mimo tego, że już może nie będzie pojawiać się w gazetach w strojach kąpielowych. To był 1917, więc wiecie, to nie były stroje kąpielowe na zasadzie stringi i trójkąty na piersiach, tylko to był taki bardzo bezpieczny strój kąpielowy z lekką nogawką. Były czarno-białe zdjęcia. Zdjęcia były zrobione tak, żeby on się jakby zlewał ze skórą i trochę cień padał tu i tam. Więc ja przyznam szczerze, że jak tak sobie oglądałam na różne artykuły, też między innymi wycinki z gazet, no to tak na pierwszy rzut oka dawało to duże pole do wyobraźni, co tam się może kryć. I tak jak się szybko rzuciło, to wyglądała prawie jakby była niczym ta prawdziwa Wenus z Milą. Do tego wszystkiego, jak pozowała w sukienkach, to te sukienki były bardzo mocno obcisłe na całej długości ciała. Także no zdecydowanie miała cieszyć oko w tych gazetach. Sama Dorothea bardzo cieszyła się z tego ślubu, z tego, że są razem. Osiedlili się w Bostonie i tam też, jeszcze w tym samym roku, na świat przyszła ich córeczka, Mattie, a rok później, czyli w 1919 roku, syn David. 1921 roku rodzina przeprowadziła się do Kalifornii i tam przez kolejne 10 lat wydawało się, że wszystko układa się pomyślnie. Ale pod powierzchnią zaczynało się piętrzyć pewne niezadowolenie. Ernest był dobrym mężem i dobrym ojcem, ale jego żołd nie wystarczał do tego, aby Dorotea mogła spełniać swoje marzenia o karierze na scenie, o blasku reflektorów, a nie po to uczyła się w zagranicznych szkołach i brała udział w konkursach, aby stać się zwykłą kurą domową, o której już nikt nie pamięta. Do tego zaczęły ją nękać potworne bóle zatok. W jednym źródle znalazłam, że to było jakoś tam związane z astmą, która się u niej ujawniła. W drugim źródle, że to było po prostu jakieś problemy z zatokami z tytułu klimatu, który panował w Kalifornii. Tu w przypadku tej sprawy pewne detale się rozjeżdżają w zależności skąd jest artykuł, kiedy był pisany. W każdym razie, czy to ze względu na astmę, czy to ze względu na zatoki, ogólny stan zdrowia Dorotei zaczął się pogarszać i czuła się po prostu coraz gorzej, bo męczył ją ból. Przyjaciele doradzili, aby zmienili klimat i serdecznie polecali im czyste i suche powietrze Arizony. No i rodzina stwierdziła tak, może tam pojedziemy, chociażby na jakieś takie dłuższe wakacje, zobaczymy jak to będzie. No i faktycznie, wybrali się najpierw tak pod namioty. Z tej okazji Ernest kupił dla każdego z dzieci ich własne shotguny, żeby mogli sobie razem polować. Tutaj zdecydowanie no, jest to inna kultura, ja jestem absolutnie przeciwnikiem takiego frywolnego dostępu do broni, a już no, prezentowanie swoim nastoletnim, ledwo dzieciom broni takiej jak shotgun, żeby sobie razem wspólnie polować. No nie jest to moja para kaloszy, może tak to ujmę delikatnie. W każdym razie pojechali tam, rozłożyli się pięknie w okolicy, cudownie. I tutaj znowu źródła się troszeczkę różnią. Czy oni tam pojechali z celem zamieszkania, czy im się tak spodobało po tej wycieczce i tych namiotach, że postanowili się tam osiedlić. Tu znalazłam różne wersje, natomiast fakt jest taki, że oni się tam faktycznie osiedlili. Kupili jakiś taki mały, skromny domek, pięknie położony, wśród Gór Białych, o ile to jest dobre tłumaczenie, gdzie powiedzmy najbliższy sąsiad był dość daleko, jako że tam głównie właśnie zamieszkiwali rancherzy, kowboje, tak, także no wiadomo, że tu potrzeba dużych wybiegów dla zwierząt tego typu. W każdym razie w sierpniu 1933 roku faktycznie przeprowadzili się do tej Arizony na stałe. Jako że to miejsce strasznie podobało się Dorotei, no to często wybierała się na wycieczki, żeby podziwiać okolice. Pewnego dnia, niedługo po tym jak się wprowadzili, do drzwi ich domu zapukał pewien mężczyzna. Młody, przystojny, trochę szorstką urodę miał, ale na pewno był silny. Żywcem wyjęty z katalogu cowboy. Kapelusz, kowbojki na nogach.
No i ta aura tajemniczości, o której mówiłaś.
Tak, zdecydowanie. Mhm. Dorotea otworzyła drzwi i w sercu tej prawie 40-letniej kobiety coś się ruszyło. Więc kiedy Kent Pierce powiedział, że chętnie im pomoże się osiedlić tam, chętnie im służy pomocą, w zamian za drobną wypłatę, no bo sugerował, że może się nająć jako pomoc, ale może też na przykład pokazać okolice jako przewodnik, no to Dorotea bardzo chętnie przystała na to, że skorzysta z takiego oprowadzania. No i spyta męża, czy przypadkiem nie chciałby go zatrudnić do jakichś prac tutaj w obejściu czy przy domu, no bo ten dom był, tak jak mówię, taki dość skromny. W każdym razie już wkrótce Dorotea bardzo często razem ze swoją córką Matti jeździła podziwiać okolice razem z Kentem i jego młodszym kolegą. Często nie wracali na noc, no bo rozbijali się namiotem gdzieś w górach, wiecie, no ja to rozumiem.
Przygoda.
Zagubienie się w przyrodzie, prawda? Tak, to zdecydowanie, ja tu nie mam żadnych wątpliwości. No i tak to wyglądało. Ale Dorotea miała jeszcze inne hobby niż podziwianie przyrody oczywiście. A było to organizowanie dla siebie albo dla siebie i dla córki seansów z użyciem planszy Ouija. Dorotea bardzo mocno oddała się właśnie tym seansom z tą planszą Ouija. I tutaj nie będę dużo mówić o historii tej planszy, dlatego że historię planszy Ouija, która jest dość fascynująca, opowiem w ciasteczku po tym odcinku, który będzie dla patronów. Także jeżeli chcecie poznać historię oraz inne rzeczy, o których rozmawiam w ciasteczkach, zapraszamy do zostania naszymi patronami. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi w tej planszy Ouija, no to jest to plansza, kiedyś drewniana, na której są litery całego alfabetu, w pułku na środku, w rogach jest słowo tak i nie, są też cyfry, no i na końcu na dole jest do widzenia, ponieważ seans trzeba zamknąć. No i kiedy otwiera się ten seans, to wtedy duchy mogą przez tą planszę wpływać na tych, którzy w tym seansie biorą udział. Osoby biorące udział kładą końcówki palców na takiej małej planszetce w kształcie łezki, która ma dziurkę w środku, i duchy przesuwają tą planszetką na poszczególne litery, udzielając odpowiedzi na pytania. No więc Dorota te seanse sobie robiła i pytała te duchy o różne rzeczy. I tak, gdy w okolicy ich domu dojrzała taki duży kamień z jakimiś takimi malowidłami pozostawionymi przez rdzennych mieszkańców tych ziem, postanowiła spytać planszy Ouija, co to jest, coś jej tam nie pasowało z tym kamieniem. No i czego to się dowiedziała podczas tego seansu? Że tam jest ukryty skarb.
No oczywiście.
Szybko ruszyła do swojego męża Ernesta i powiedziała mu, że musi tam zacząć kopać. Musi ten głaz usunąć, bo tam jest bogactwo i w końcu odbiją się od dna. No i mąż, jako bardzo kochający małżonek, wierzący swojej żonie, postanowił kopać. No i tak biedak kopał i kopał, nawet załatwił skądś dynamit, wysadził tą skałę. Dorotea miała przeczucie, natomiast z tego przeczucia nic nie wyszło. No i Ernest tak naprawdę troszeczkę się tu zdenerwował. Trochę już mu te wycieczki może też nie pasowały, trochę tam źle się zaczęło dziać, ale to była taka kropla goryczy, która sprawiła, że zaczął po prostu do tej żony troszeczkę inaczej podchodzić. Od tamtego zdarzenia ich relacja stawała się coraz trudniejsza. Coraz częściej się sprzeczali. Ona wtedy szukała pocieszenia u duchów, no i także na wycieczkach zapewne. Ernest natomiast pracował po prostu przy tym domu, próbował go trochę naprawić. Kupili też krowę, tam jej kury, to też przy zwierzętach pracował. Ponoć kiedyś w kłótni Dorota wykrzyczała: za każdym razem, gdy na ciebie patrzę, mam ochotę cię zabić.
No, ale mocne słowa.
Mocne słowa. Myślę, że to już świadczy o tym, jak mocno były napięte te stosunki, skoro to już dochodziło do tego typu wyznań. Przy innej okazji, to znalazłam w jednym źródle, więc na ile to jest prawdy, no to wiadomo, też musimy sobie to podzielić wszystko na pół. Niemniej przy innej okazji, ponoć tak przypadkiem spytała męża, czy ma ubezpieczenie na życie. No gdyby coś mu się stało w tych górach, to czy ona nie zostanie na lodzie z dziećmi?
No to troska.
Oczywiście. Mhm. No ustaliła, że ma tam na 5000 dolarów, no ale tak jeszcze chciała takie detale, jakby coś się stało, no to jakby mogła te pieniądze uzyskać. No tak, zdecydowanie ja też lubię być ubezpieczona na różne okoliczności, także po prostu się nawinął temat zapewne. No i tak jak wspomniała, Dorota często na te seanse zapraszała swoją córkę. Podkreślała też, że ta plansza ma niezwykłą moc. Że to nie jest taka zabawa, że jak coś powie Ouija, to trzeba to zrobić. Bo jak się tego nie zrobi, to konsekwencje mogą być naprawdę straszne. I tak też było na początku listopada 1934 roku, kiedy to Dorota postanowiła urządzić właśnie z córką seans. Zasłoniła okna. Jedyne światło dawała taka licha lampka, żeby tą planszę oświetlić. Tak, także klimat był odpowiedni. Dorota zasiadła naprzeciw córki, położyły palce na planszetce. I tutaj też źródła troszeczkę się różnią, czy bez sugestii, czy jednak z pewną sugestią. Nagle planszetka zaczęła się przesuwać i powiedziała, że tata musi umrzeć. Mati była zszokowana. Dlaczego? Co się wydarzyło? Czemu? Ale zadały pytanie, kto to musi zrobić? Bo wiedziały, że skoro Ouija powiedziała, że musi, to musi. Tu nie ma wyjścia. Więc zadały pytanie, kto musi? No i planszetka znów zaczęła sunąć na litery M, A, T, T, I, E, Mati. Dorota, przerażona tym wynikiem tego seansu, spytała tylko, ale czy ona nie będzie miała żadnych konsekwencji z tego tytułu? I planszetka wtedy zaczęła sunąć i zatrzymała się na słowie nie. Po zakończeniu seansu obydwie były w szoku, ale Dorota wiedziała, że straszna kara spotyka tych, którzy sprzeciwiają się woli Ouija. I dlatego Mati musi zabić ojca. No i tak w tym listopadzie, jak dochodziło do jakiejś takiej sytuacji, gdy dzieci szły na przykład na polowanie z ojcem, no to Dorota wymownie patrzyła na Mati. A Mati wiedziała, co to znaczy, że jak będzie okazja, to musi spełnić wolę Ouija. Ale do 17 listopada wszystkie te próby kończyły się fiaskiem. Mati, jak wracała, mówiła, że mamo, nie udało mi się dotrzymać tej obietnicy. A Dorota mówiła, wiem, że to jest trudne. Będzie kolejna okazja. 17 listopada pod ich chatą schował się skunks i wdał się w bójkę z kotem. Więc przez tumult ale także odór. No cała rodzina nie spała tej nocy. Próbowali wywabić tego skunksa, żeby wybiegł, żeby go zastrzelić. No ale nic to nie dało. Skunks jak był, tak był całą noc. Następnego dnia Ernest, Matty i David nadal starali się go wypłoszyć i go zastrzelić. Matty czuła na sobie wymowne spojrzenie matki, ale nadal nie mogła pociągnąć za spust. Po nieprzespanej nocy Dorotea postanowiła, że po lunchu zabierze Davida do sklepu, by kupić coś pysznego na kolację, aby uczcić urodziny syna. A Matty zostanie z ojcem, no i spróbują upolować tego skunksa, aby nie przeszkodził im świętowaniu. Matty oczekiwała na wyjście skunksa, mając pod ręką naładowany shotgun. Po jakimś czasie Ernest zostawił jej pilnowanie skunksa, a sam wziął wiadro i poszedł doić ich krowę. Matty poszła za nim. Matka zasugerowała jej, żeby zastrzeliła ojca właśnie wtedy, kiedy będzie doił krowę, bo wtedy kuca i będzie jej po prostu łatwiej. No i nawet się namierzyła, no ale nie mogła pociągnąć za spust. Ernest zaczął wracać do domu razem z pełnym wiadrem mleka. Matty poszła za nim. Cały czas pamiętała o tym, co mama jej mówiła o Ouija, że straszny los czeka tych, którzy nie spełnią jej woli. I mając to w głowie, strzeliła dwa razy w plecy ojca. Ernest zachwiał się i poleciał do przodu. Odwrócił się do córki. Ta na kolanach krzyczała: tatusiu, zraniłam cię. Ernest powiedział jej, że ma biec po pomoc, ale zanim odeszła, na chwilę ją zatrzymał. Przekonany, że był to wypadek, powiedział: musisz być bardziej ostrożna, niech to będzie dla ciebie lekcja. No i teraz nie wiemy, czy faktycznie wierzył, że to był wypadek, bo chciał wierzyć, czy no może nie wierzył, że to był wypadek, ale no jakby wybaczył córce i nie chciał, żeby się obwiniała. No trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć. Matty po drodze spotkała matkę i brata. Rozhisteryzowana powiedziała, co się wydarzyło. Do domu Turlejów po kilku godzinach trafił lekarz, no bo wiadomo, musiał przejechać. Opatrzył Ernesta i oglądał mu duże szanse na przeżycie. Pozostawił go w troskliwych ramionach zrozpaczonej żony, a całość tego opatrywania ran mogła się łatwo odbyć, ponieważ Kent Pierce trzymał latarnię, aby oświetlić wszystko. Potem Ernest został przeniesiony do wnętrza. Inni sąsiedzi zaczęli przynosić coś do jedzenia, wszyscy wyrażali wyrazy współczucia rodzinie, że taka tragedia się wydarzyła, że ojej, biedna Matty, że taki wypadek. Nikt nie wierzył w to, że mogło być tutaj jakieś celowe działanie. Oczywiście przybyli też policjanci, bo mimo wszystko musieli sprawdzić, co się wydarzyło. I wśród nich jeden, któremu coś nie pasowało, postanowił wszystkiemu się przyjrzeć dokładnie. Przyjrzał się temu miejscu, gdzie to się wydarzyło, przyjrzał się, gdzie też ten Ernest ma te rany i nie kleiło się to z tym, co mówiła Matty. Ponieważ Matty mówiła tak, że szła za ojcem z odbezpieczoną bronią, no bo czekała, aż wybiegnie skunks, więc musiała być gotowa do strzału. Ale potknęła się i przewróciła. I przez to, że się potknęła, ścisnęła rękę na spuście i wtedy strzeliła pierwszy raz, a potem broń, jak uderzyła o ziemię, strzeliła drugi raz. Takie były jej zeznania. Ale policjantowi nie pasowało, gdzie te rany się znajdowały. Ponieważ gdyby było tak, jak Matty mówi, to ta pierwsza może by była w plecach, ale ta druga byłaby gdzieś niżej, najwyżej, na wysokości biodra. A już na pewno byłaby tak jakby zadana od dołu. Natomiast one obydwie były zadane jakby na wprost. Poprosił więc Matty jej o rozmowę i gdy powiedział wprost, że według niego strzał został oddany z pozycji stojącej, celowo, Matty przyznała, że to prawda. A kiedy już przyznała, że to prawda, powiedziała o seansie, powiedziała o tym, że Ouija jej powiedziała. Powiedziała o tym, że nie wolno się sprzeciwiać Ouija, bo straszne konsekwencje czekają tego, kto się jej przeciwstawi. I powiedziała jeszcze na koniec, a mamie tak zależało, żeby wyjść za tego młodego kowboja. Szybko ustalono, że faktycznie jeździ na te wycieczki, nie wracali na noc, a kilku życzliwych sąsiadów poinformowało, że no nieraz wydawało im się, że Dorotea tam odpoczywa, podziwiając te widoki w ramionach tego młodego, silnego kowboja. Mając to wszystko na uwadze, policja bardzo szczegółowo przyjrzała się Dorotei i skonfrontowała ją ze zeznaniami córki. Ta oczywiście była oburzona. Jak to tak mogą ją oskarżać o takie rzeczy? Matty tak powiedziała, ponieważ z pewnością policja to wymusiła. Stosowała na niej takie techniki manipulacji, na tej biednej, młodej dziewczynie, że ona powiedziałaby wszystko. Nawet takie bzdury jak te.
Ale to Dorotea miała argument na wszystko.
Tak.
I świetnie obczajone techniki manipulacji.
Używa wszystkich swoich walorów. Mati przyznała się do wszystkiego także przed sądem, twierdząc, że chce o wszystkim opowiedzieć, że chce się przyznać, że chce ponieść konsekwencje, bo tylko w taki sposób będzie mogła jakkolwiek odpokutować za to, co zrobiła. Że tak naprawdę dopiero jak strzeliła, dotarło do niej, co zrobiła, a gdy po tam miesiącu, bo Ernest zmarł w grudniu, pod koniec grudnia i ojciec odszedł, no to już w ogóle nie mogła sobie tego wybaczyć, że faktycznie doprowadziła do jego śmierci. No bo tak jak wspomniałam, ze źródeł wiemy, że Ernest no nie był złym ojcem, na tamte czasy nawet bym powiedziała, że cudownym, bo chodził na ryby z dziećmi, chodził na polowania z dziećmi, raczej był taki zaangażowany, także tutaj jestem skłonna powiedzieć, że faktycznie mogło do niej dotrzeć po nie w czasie, że no zrobiła coś nieodwracalnego. Została skazana przez sąd dla nieletnich, tak to było powiedzmy 1:1 tłumaczone, nie wiem, u nas to by był raczej sąd rodzinny, na pobyt w szkole dla dziewcząt, tak to się nazywało, ale to był taki poprawczak, w którym jakby reformowano te dzieci, czyli edukowano co do zasad moralności, no ale też normalnie chodziło do szkoły i funkcjonowało. No i tam miała spędzić czas aż do osiągnięcia pełnoletności, czyli do 21 roku życia, czyli tak naprawdę była skazana na 6 lat pozbawienia wolności. Dorotea oczywiście została oskarżona o spowodowanie morderstwa, o wpłynięcie na Mati, żeby zabiła swojego ojca i zeznawała tak. Mati była zła na swojego ojca i mnie. Nie chcieliśmy, by się malowała, czy włóczyła się nocami z kowbojami. Nie chcieliśmy, żeby krzyżowała w taki sposób nogi i nosiła takie krótkie spódniczki. Zrzuca winę na mnie, bo chce mnie ukarać, a jej koledzy kowboje również mnie nie lubili. Mimo to została skazana na 10-25 lat, tak brzmiał wyrok, ale po apelacji 11 października została uznana za niewinną, no i została wypuszczona z więzienia. Rok wcześniej, w 1938, Dorotea oskarżyła tą szkołę dla dziewcząt, w której przebywała Mati, że tak naprawdę to przez to, że ona tam trafiła po tym, jak się przyznała do zabicia ojca, to tam ją zaczęli tak jakby nakłaniać, że to ta matka ją namówiła do tego. Więc to tam spowodowano, że ta Mati w taki sposób zeznawała i pozwała tą szkołę na $75,000, czyli na dzisiejsze pieniądze 1,4 miliona. Może teraz nawet trochę więcej, bo ten artykuł był sprzed kilku lat, gdzie był ten przelicznik. Natomiast nie wiadomo, czy faktycznie uznano, czy nie uznano ten pozew. Także tutaj takich danych już nie mam, tutaj tylko znalazłam taką wzmiankę, że faktycznie postanowiła oskarżyć. No i teraz jakby są dwie drogi. Albo możemy wierzyć Dorotei, albo możemy wierzyć Mati. Czyli albo Mati była zła na ojca, nie wiadomo jak tam się im układało, była nastolatką, wiadomo, chciała też trochę wolności. Siłą rzeczy była troszeczkę bardziej związana z mamą, no bo razem te seanse, razem z tymi kowbojami jeździły, no to tutaj może bardziej znajdowała u niej jakieś zrozumienie i może jej się wydawało, że gdyby nie ojciec, to z matką by jakoś się dogadała i by sobie z tymi kowbojami tam szalały. Nie wiem, może tak było faktycznie i może to była jakaś taka potrzeba chwili, że miała ten shotgun w dłoni, miała tego ojca tyłem do siebie i po prostu strzeliła. To jest jedna z opcji. Druga z opcji jest taka, że faktycznie podczas tego seansu no to wszystko się odbyło, że tata musi zginąć, że nie można się sprzeciwstawiać i tak dalej. No i faktycznie tutaj Dorotea tą planszetkę delikatnie tam przesuwała, żeby odpowiedni wynik tutaj zdobyć. Tu też trudno mi powiedzieć, jak to było do końca, bo ta sytuacja jest taka dla mnie nieoczywista, bym powiedziała. No pewne jest, że Dorotea chyba tak nie do końca się tam z tym Ernestem odnajdywała, zwłaszcza w takim wiejskim życiu. Z drugiej strony ten kowboj absolutnie zaprzecza, jakoby miał jakiekolwiek tam romantyczny stosunek do Dorotei, że faktycznie on ją tam oprowadzał po okolicy, do tego go angażowała, ale to był stosunek raczej służbowy. I faktycznie czasem brał tego młodszego chłopaka, no bo on się kolegował z tą Mati, no to tak jakby grupowo gdzieś tam jeździli, gdzieś tam czasem dalej, dlatego gdzieś nocowali. Takie było jego oficjalne stanowisko, no i niczego mu nie szło udowodnić, że brał w tym udział, że spiskował z Doroteą. Nie było na to żadnych dowodów. Oczywiście, czy tak było, czy nie, czy się ewakuował z tonącego okrętu, czy faktycznie traktował to jako stosunek służbowy, a nie jakiś układ romantyczny, no to też możemy sobie troszeczkę spekulować. Więc jestem ciekawa, co myślisz tutaj na ten temat.
No oczywiście chciałabym oczernić chociaż jedną postać z tej opowieści i stawiałabym na Doroteę, ale tak jak mówisz, my tak naprawdę znamy historię gdzieś tam z mediów, nie wiemy jak było naprawdę, nie znamy tych ludzi, jakie były między nimi relacje. Z tego, bo był naprawdę dobry film. Taki typowo amerykański. Ta plansza, te wywoływanie duchów. Ja to widzę oczami wyobraźni, jak siedzą właśnie przy świeczce, jak powiewa wiatr za oknem. To tak, to idealna historia. Zakończenie może trochę mniej, bo tak naprawdę ktoś poniósł śmierć, a wymierzona kara wydaje mi się, że mogła do końca nie być adekwatna, jeżeli rzeczywiście to Dorothea była pomysłodawcą tego planu, a Mati wykonała go z pełną świadomością. Chociaż na ile była świadoma 15-latka zabijająca własnego ojca pod wpływem matki, tego nigdy nie da rady tak naprawdę zgłębić. Więc historia ciekawa, idealna na Halloween. Ja czekałam cały czas na ten aspekt halloweenowy i jestem bardzo ciekawa, jak się potoczyły dalsze losy.
No właśnie nigdzie nie znalazłam, co się dalej wydarzyło i z Mati, i z Doroteą, co się wydarzyło z Davidem, bo on w tym wszystkim był jakby tak zupełnie z boku. Sam fakt, że jego ojciec został postrzelony w jego urodziny, no to jest trochę abstrakcyjne dla mnie, więc nie wiem, czy jego matka byłaby aż tak okrutna, żeby to tak zaplanować, żeby w jego urodziny ten ojciec zmarł. No tu możemy sobie gdybać. No oczywiście jest jeszcze trzecia opcja, prawda, że no, plansza Ouija
zadziałała.
No, taką miała wolę.
Tak.
Także tu jest jeszcze taka kwestia.
Chociaż ten motyw z pytaniem o ubezpieczenie, to mnie też interesuje i tym bardziej skłania w stronę tego, że to może Dorothea jednak była pomysłodawcą tego planu i żeby mieć czyste ręce, to namówiła córka. Chociaż to by było bardzo bezwzględne zagranie ze strony matki.
No właśnie tu ciężko jest jednoznacznie powiedzieć. No, jako tako do kanonu weszło, to jest taka dość znana historia. To jest morderstwo za pomocą tej planszy Ouija. Taki jest jej oficjalny jakby tytuł tej sprawy i zazwyczaj tak to jest w mediach gdzieś tam powielane. I tu powiem szczerze, że trudno jest to jednoznacznie teraz nam ocenić z takiej perspektywy. Te doniesienia prasowe, one też się dość mocno rozmijały, nawet te, które były wtedy podawane. Więc tu, czy faktycznie pytało o ubezpieczenie, czy ktoś to dopowiedział, żeby faktycznie mocniej nakierować tą narrację na tą matkę, no to też trochę to trudno jest stwierdzić. Fakt faktem, że sporo tych artykułów było, no bo gdyby to była zwykła kobieta, no to też no pewnie by było, ale nie aż tyle. Natomiast przez to, że to była amerykańska Wenus, no to ludziom się nagle o niej przypomniało po tych tam iluś latach, że taka była, że zrobiła karierę. No i tu też to dopowiadano, że pewnie się z nim dusiła, z tym Ernestem, że chciała czegoś więcej, że nadal chciała być tam adorowana i dlatego tego młodego kowboja sobie poderwała i tu znowu nabrała wiatru w żagle i zobaczyła, że może być inaczej, że nie musi już tylko być 40-letnią kurą domową na wsi, tak? Tylko może być jeszcze tak bardziej ekscytująco. Także ta narracja tak jest prowadzona w większości mediów. Ale czy faktycznie tutaj Mati nie miała jakiegoś żalu do ojca, że może w nim upatrywała, tak jak mówiłam, te źródło tej kontroli? No a tak jak mówiłaś, na ile ona mogła być świadoma? No jak ja to powtarzam, jak mantrę, nastolatki jeszcze nie mają takich struktur w mózgu, żeby te długofalowe konsekwencje faktycznie rozumieć tak do końca. Może to też tak było, że dopiero jak on padł na tą ziemię, to trochę zaczęła bardziej uświadamiać i łapać to, co to do końca znaczy, kiedy już było de facto za późno. Także tu możemy sobie gdybać. Niestety, prócz tej sensacyjnej części, no to niewiele jest tych danych takich mniej sensacyjnych. Czyli tu nie znalazłam, co się wydarzyło potem z Mati, co się wydarzyło z Doroteą, czy one utrzymywały kontakt, czy też nie. Fakt jest taki, że Dorota po 2 latach pobytu w więzieniu została uznana za niewinną. Zapewne dlatego, że nie było dość dowodów na to, żeby ją skazać, no bo nikt nie miał tego na piśmie, nikt nie miał zeznań, że ona faktycznie to przy kimś mówiła. Tylko jedyne zeznania były Mati, że to w ogóle ta plansza, ten seans, te potem jakieś rozmowy na ten temat, że to wszystko miało miejsce. Także tutaj myślę, że przez to uznano ją za niewinną. Ale jaka była prawda, to już się pewnie nie dowiemy.
No muszę przyznać, że historia bardzo intrygująca, tym bardziej, że nie znamy do końca tego zakończenia, ale też jestem ciekawa, ile z Was miało sposobność skorzystania z takiej planszy, czy bawiliście się nią, czy wyszło Wam coś ciekawego, jakieś doświadczenie, duch Wam coś podpowiedział albo kazał zrobić. Jeżeli tak, to oczywiście piszcie, komentujcie, bo my takie historie chętnie przyjmiemy i poczytamy sobie o nich. zbrodnia@gmail.com to nasz mail, ale też mamy media społecznościowe, konto na Facebooku i na Instagramie. Tam też nas znajdziecie pod nazwą Zbrodnia przy kawie. Serdecznie zachęcamy.
A jeżeli chcecie nas wesprzeć, to serdecznie zapraszamy na nasz profil na Patronite, gdzie oferujemy różne progi wsparcia, dzięki którym możecie nam pomóc dotrzeć do płatnych źródeł, zainwestować w sprzęt, dodatkowe rzeczy takie jak przestrzeń dyskowa czy VPN. A w podzięce za to dostajecie od nas dodatkowe rzeczy, na przykład każdy nasz patron dostaje właśnie ciasteczko, czyli poodcinkowe nasze pogaduszki, gdzie właśnie uzupełniamy tą historię, która miała miejsce w odcinku, tak jak teraz opowiem o historii tej planszy Ouija, gdzie tutaj w odcinku by to trochę było za dużo w stosunku do historii tej głównej, ale też czasami po prostu opowiadamy o tym, co znaleźliśmy w sieci ciekawego, albo jakichś rzeczach, co ostatnio czytałyśmy, widziałyśmy, co chciałybyśmy Wam polecić, ale niekoniecznie jest na to miejsce w tym głównym odcinku, to właśnie do tego są te nasze ciasteczka do naszej kawy. Ale mamy też inne rzeczy, że zapraszamy, zapoznajcie się z naszym profilem na Patronite.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku polskim, bo będzie moja kolej za tydzień, a tymczasem miłego słuchania.